Mówi Paryż RFI, sobota, 22 dzień listopada 2008 roku. Witają Państwa Sylwia Gips, Agnieszka Kumor, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, magazynu europejskiego polecamy Państwa uwadze magazyn muzyki klasycznej. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Prezydent Lech Kaczyński wziął udział w obchodach ku czci ofiar wielkiego głodu na Ukrainie. Piekło kobiet w wyborach na stanowisko pierwszego sekretarza francuskiej partii socjalistycznej. Pani Martine Aubry wygrała z panią Ségolène Royal 42 głosami. Royaliści żądają ponownego głosowania. Piraci somalijscy grożą najgorszymi konsekwencjami w wypadku militarnych prób uwolnienia załogi porwanego supertankowca. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Lech Kaczyński, zaproszony przez prezydenta Wiktora Juszczenkę, przebywał przez kilka godzin w Kijowie na uroczystościach Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932-1933 oraz wziął udział w Międzynarodowym Forum Naród Mój Będzie Istnieć Wiecznie. W ukraińskich uroczystościach wzięli ponadto udział prezydenci Gruzji, Litwy i Łotwy oraz delegacje z innych państw. Prezydent Kaczyński powiedział, walka o pamięć pomordowanych to jedno z najistotniejszych zadań stojących przed państwami, które wyszły z komunizmu. Prezydent Rzeczpospolitej przypomniał, że ofiarą sztucznie wywołanego przez reżim Stalina kryzysu żywnościowego padli również Polacy i obywatele Związku Sowieckiego i innych narodowości. Mówił też, że Polska uznaje ten mord za ludobójstwo, czemu oddała wyraz w uchwałach przyjętych przez Sejm i Senat. Głód był narzędziem upokarzania narodu ukraińskiego. Jego celem było odsunięcie możliwości odnowienia niepodległości państwa ukraińskiego. Powiedział z kolei prezydent Wiktor Juszczenko do gości zebranych w Operze Narodowej w Kijowie. Wiktor Juszczenko dodał, że o wielkim głodzie mówi się na Ukrainie dopiero od czasu uzyskania niepodległości. W czasach komunizmu za wspominanie o tej zbrodni trafiało się do więzienia. Podziękował państwom, które uznały wielki głód za ludobójstwo. Wymienił wśród nich Polskę. Wzywam wszystkie narody, by zjednoczyły się we wspólnym osądzeniu komunistycznych zbrodni, oświadczył Juszczenko. Prezydent Ukrainy wraz z żoną i synem złożył w sobotę kwiaty pod pomnikiem ofiar wielkiego głodu w Kijowie. 22 listopada Ukraina obchodzi Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu, który spowodował co najmniej 3,5 miliona ofiar. Niektóre źródła posuwają się do 10 milionów, opierając się na rachunku demograficznym. Prezydent Ukrainy zaprosił na uroczystości delegacje kilkudziesięciu państw, w tym prezydenta Polski. Zaproszenie odrzucił Dmitrij Miedwiediew. Moskwa nie zgadza się z dążeniami Ukraińców do uznania wielkiego głodu za ludobójstwo. Mówi Paryż RFI, piekło kobiet w wyborach na stanowisko pierwszego sekretarza francuskiej partii socjalistycznej. Pani Martine Aubry wygrała z panią Ségolène Royal 42 głosami. Royaliści żądają ponownego głosowania. 50,02%. Z takim wynikiem mer Lille, pani Martine Aubry, wygrała wybory na stanowisko pierwszego sekretarza partii. Pokonała swą rywalkę, jak wspomnieliśmy przed chwilą, 42 głosami. Głosowało 137 tysięcy osób. Ségolène Royal, która uzyskała 49,98%, jak zwykle nie uznaje się za pokonaną. Farsa wyborcza trwała całą noc. Zwolennicy pani Royal oskarżają drugą stronę fałszerstwa i domagają się powtórzenia drugiej tury. Partia socjalistyczna przeżyła patetyczną noc wyborczą, pisze Laure Breton w swoim reportażu w AFP. 8 godzin liczenia głosów, z 5 kłótni podobnego liczenia, by w końcu bladym świtem ogłosić werdykt. Zwyciężczynią jest Martine Aubry. Choć zwycięstwo jest mikroskopijne, 42 głosy, to jednak jest zwycięstwem. Zasad demokracji nie mogą przeboleć zwolennicy medialnej gwiazdy, na jaką wyrosła podczas ostatniego roku Ségolène Royal. Mówią nawet o Florydzie, przywołując nieszczęsne liczenie głosów w wyborach prezydenckich w Ameryce w roku 2000, w którym wybrał Bush Junior. Socjaliści wybrali zatem najgorsze z możliwych rozwiązań, nie dając Obry silnego zwycięstwa. Partii socjalistycznej grozi podział, co jest dość nowe w historii tego ruchu, ocenia politolog Pascal Perrinou. Zanurzeni po szyję wewnętrznych waśniach, socjaliści milczą jak grób na temat problemu kryzysu światowego, podczas gdy prawica z prezydentem Sarkozym na czele ponawia próby wyjścia z owego kryzysu od roku 2007. Oceniają specjaliści, nie ma we Francji demokratycznej opozycji. Ustępujący pierwszy sekretarz francuskiej partii socjalistycznej François Hollande, były partner pani Ségolène Royal oraz ojciec kilkorga jej dzieci, zapowiedział, że jak najszybciej zwoła instancje kierownicze partii, które przeegzaminują wyniki i ewentualnie zatwierdzą. Ciąg dalszy tego nie tylko telewizyjnego serialu z pewnością nastąpi. Mówi Paryż RFI. Według informacji AFP, piraci somalijscy, którzy 15 listopada uprowadzili saudyjski supertankowiec Sirius Star z 2 milionami baryłek ropy, zapowiedzieli, iż, cytuję, odpowiedzą na jakąkolwiek próbę interwencji wojskowej podjętą w celu uwolnienia jednostki. Cytowany przez AFP tak zwany rzecznik piratów, niejaki Abdijare Mualim, oświadczył, że, cytuję, ma nadzieję, że armator supertankowca ma dość rozumu i nie zadecyduje o militarnej próbie uwolnienia jednostki, gdyż to stanowiłoby katastrofę dla całego świata. Jesteśmy gotowi bronić statku w razie jakiegokolwiek ataku. Koniec cytatu. AFP poinformowała, że mieszkańcy rejonu i rybacy somalijscy twierdzą, iż w piątek i w sobotę rano na pokład supertankowca znajdującego się na wodach terytorialnych Somalii na wysokości tzw. portu piratów Harardere wstąpiła dodatkowa grupa co najmniej 10 uzbrojonych piratów. Porywacze w zamian za zwolnienie Sirius Star żądają niepotwierdzonego okupu w wysokości 25 milionów dolarów. Załoga supertankowca składa się z 25 marynarzy, 2 Brytyjczyków, 2 Polaków, kapitan i oficer techniczny, Chorwata, Saudyjczyka i 19 Filipińczyków. Mówi Paryż RFI. Amerykański prezydent elekt Barack Obama zapowiedział opracowanie rozłożonego na 2 lata antykryzysowego stanowczego programu bodźców ekonomicznych, zakładając m.in. utworzenie 2,5 miliona miejsc pracy. Jeśli nie podejmiemy błyskawicznych, odważnych działań, miliony ludzi mogą stracić pracę w przyszłym roku. Podane w tym tygodniu informacje jedynie umacniają nas w przekonaniu, że zmagamy się z kryzysem gospodarczym bez precedensu w naszych dziejach. Nie widzę szybkich i łatwych sposobów rozwiązania kryzysu, który narastał od wielu lat, powiedział Obama w przemówieniu radiowym. Prezydent elekt po raz pierwszy zabrał głos tak zdecydowanie w kwestiach gospodarczych od zwycięstwa w wyborach. W październiku podczas kampanii wyborczej wzywał do ustanowienia antykryzysowego funduszu w wysokości 175 miliardów dolarów. Sobotnie przemówienie Baracka Obamy świadczy, że suma ta w praktyce może okazać się znacznie większa. Prezydent elekt nie wymienił jednak żadnych liczb, zapowiadając jedynie, że celem jego jest opracowanie przez niego oraz przez demokratów planu stworzenia do stycznia 2011 roku 2,5 miliona nowych miejsc pracy. Liczba bezrobotnych Amerykanów jest obecnie najwyższa od 16 lat i w 2009 roku może osiągnąć 7,6% osób w wieku zatrudnienia. Według ministra pracy Stanów Zjednoczonych bezrobocie w kraju wzrosło z 6,1% we wrześniu do 6,5% w październiku, czyli do najwyższego poziomu od 1994 roku. Mówi Paryż RFI. W sobotę i w niedzielę stolica Peru, Lima, gości 16 forum Organizacji Współpracy Ekonomicznej Azji i Pacyfiku. Gospodarz spotkania, prezydent Alan Garcia, znajduje się w najniżej w sondażach opinii publicznej. Główną przyczyną niezadowolenia są powtarzające się afery korupcyjne i otwarta ofensywa partyzantki maoistycznej Świetlisty Szlak. Prezydent Garcia, socjaldemokrata nawrócony na liberalizm, dokonał w październiku zmian w rządzie na skutek poważnej afery korupcyjnej o przyznanie koncesji naftowych. Na początku listopada wybuchła nowa afera, tym razem chodziło o zaopatrzenie armii w ropę naftową. Mnożą się też ataki dawnej organizacji terrorystycznej Świetlisty Szlak, szczególnie aktywnej w latach 90., a dziś sprzymierzonej z przemytnikami narkotyków. Walka maoistowskiej partyzantki z oddziałami sił bezpieczeństwa przyniosła w roku 2007 i 2008 wiele ofiar śmiertelnych. w odizolowanych regionach kraju objętych działaniem partyzantki. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i wysłały tam posiłki wojska. Popularność prezydenta nie sięga 19%, mimo że wzrost gospodarczy kształtuje się w Peru na poziomie 9%. Mandat prezydenta Garci wygasa w roku 2011. Lima podczas obrad forum przypomina twierdzę. Policja i siły bezpieczeństwa postawione zostały w stan najwyższego pogotowia. W strategicznych punktach miasta rozmieszczono strzelców wyborowych. Trzy kordony bezpieczeństwa zostały roztoczone wokół tak zwanego małego Pentagonu, kwatery głównej armii. Forum bierze udział 21 szefów państw i rządów, wśród nich między innymi odchodzący prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush, prezydent Chin Hu Jintao i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, który rozpoczyna też wielkie tournée po Ameryce Południowej. Przypomnijmy, że APEC, czyli Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku, to układ integracyjny dotyczący współpracy gospodarczej krajów Azji i obrzeży Pacyfiku. Powstały w roku 1989 w Canberrze podczas nieformalnego spotkania sześciu państw członkowskich ASEAN i Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Korei Południowej. Uczestnicy 16 forum w Limie wzywają do otwarcia rynków pomimo kryzysu ekonomicznego i zbliżają swoje stanowiska w celu wypracowania wspólnego frontu przeciwko pokusom interwencjonizmu. Wśród innych omawianych tematów poruszono współpracę w zakresie walki z terroryzmem, bezpieczeństwo żywnościowe, ochronę środowiska oraz zmiany klimatyczne. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Agnieszka Kumor i Piotr Rosochowicz.
Godzina prawdy nadeszła, głosi wielki tytuł na pierwszej stronie Libération. We wczorajszym wstępniaku redaktor naczelny gazety zaufał działaczom partii socjalistycznej, łudząc się, że dokonają wyboru. Dokonali, ale z tak minimalną różnicą, że kłótnie i kontestacje zaczęły się niemal od zaraz. Wyników wyborów do władz partii żadna z porannych gazet nie znała, ale już czuło się zamieszanie w powietrzu. Teren podmokły martwi się w sobotę na ten sam Laurent Geoffrin, przewidując, że wybory wcale nie zakończą kłopotów socjalistów. Le Figaro przepowiada im wręcz regularny podział. Być może socjalistów przebudzą kolejne wybory prezydenckie w 2012 roku, ironizuje prawicowy dziennik. Stylu mogliby się uczyć od amerykańskich demokratów. Chodzą słuchy, że pani Hillary Clinton, zażarta przeciwniczka Baracka Obamy w prawyborach Partii Demokratycznej, ostatecznie przez niego pokonana, mogłaby przyjąć propozycja posady w przyszłej administracji prezydenta elekta. Miałby to być sekretariat stanu, czyli dyplomacja. Ni mniej, ni więcej, tylko numer 3 w rządzie po prezydencie i wiceprezydencie. Oficjalna nominacja ogłoszona zostanie najprawdopodobniej w poniedziałek. Tymczasem obchodzimy dziś smutną i brzemienną w obawy rocznicę. 22 listopada 1963 roku w Dallas zamordowany został prezydent John Fitzgerald Kennedy. Ameryka obawia się o życie swego nowego prezydenta i modli się, by wszyscy paranoicy zostali w domu. Wspomnienie tamtego wydarzenia nie było nigdy tak silne jak dziś, przyznaje Adele Smith, wysłanniczka specjalna Le Figaro w Dallas. Przystojny, charyzmatyczny Obama często porównywany jest z JFK. Porównania te rodzą dziś niepokój. Porównywany jest nie tyle styl obu polityków, ale nadzieja, jaką ich wybór wzbudził w sercach Amerykanów. Nadzieja, że amerykański sen się nie skończył, że Ameryka nie umarła i że jeszcze może dokonać wiele dobrego. Wysłanniczka Le Figaro rozmawia z Kennethem Seilerem, neurochirurgiem, który ratował śmiertelnie rannego Kennedy, i z jedną ze studentek w Dallas. Podziały rasowe nie wyparowały cudem w noc 4 listopada, kiedy został wybrany Obama, twierdzi 24-letnia afroamerykanka. Zdarza mi się nie być obsłużoną z powodu mojego koloru skóry, wyznaje. Kilkanaście ataków na tle rasowym zostało odnotowanych przez media od czasu ostatnich wyborów. Na początku listopada sąd w Tennessee oskarżył dwóch neonazistów po ogłoszeniu przez nich projektu zabicia Obama i innych czarnych, jak twierdzili. W Dallas niewielu mówi tak otwarcie jak rozmówcy Adele Smith, ale wyczuwa się wszędzie atmosferę wyraźnego niepokoju. W Dallas wspomnienie zabójstwa JFK jest silne. Na teoriach na temat kulis tego zabójstwa wielu ubiło interes. Obama był pierwszym z kandydatów, który otrzymał pełną ochronę osobistą podczas kampanii prezydenckiej. Hillary Clinton cieszyła się nią jako dawna First Lady. Swoje przemówienie w dniu zwycięstwa w Chicago prezydent elekt wygłosił za kuloodpornym ekranem. Jest bez przerwy otoczony agentami specjalnymi i członkami ochrony osobistej. Jeśli oni wykonają swoją robotę, strach okaże się bezpodstawny, a Obama będzie mógł zacząć wdrażać w życie swoje obietnice wyborcze. Kończy Adele Smith, wysłanniczka specjalna Le Figaro w Dallas. Z Ameryki przejdźmy szybkim skokiem do Afryki. La Croix informuje o konferencji światowej odbywającej się w Lyonie, zorganizowanej przez Fundusz Solidarności Cyfrowej. Jak uczyć 16 milionów małych Afrykańczyków? Jak kształcić 4 miliony ich nauczycieli? Innymi słowy, jak odpowiedzieć na wyzwania, jakie w zakresie nauczania podstawowego stawiają milenijne cele rozwoju i deklaracja zasad społeczeństwa informacyjnego, do której realizacji zobowiązali się uczestnicy szczytu w Genewie w roku 2003. W maju tego roku pod egidą Bernarda Kouchnera Francja przedstawiła projekt edukacji cyfrowej dla wszystkich. W poniedziałek w Lyonie odbędzie się pierwsza konferencja międzynarodowa, która rozpatrzy ten projekt. Obecnych będzie wielu szefów państw i ekspertów z ramienia organizacji pozarządowych. Przewodniczący Funduszu Solidarności Cyfrowej, Francuz Alain Madelin, zamierza przy tej okazji puścić w ruch operację szkolną Klasa Cyfrowa we Francji, Klasa Cyfrowa w Afryce. Chodzi o wyposażenie klas szkoły podstawowej we Francji i w Afryce w specjalne interaktywne tablice, które stanowiłyby nową metodę nauczania z wykorzystaniem bazy danych. We Francji ten system jest jeszcze mało znany. 10 tysięcy klas wyposażonych w takie tablice, ale już spopularyzowany został w Wielkiej Brytanii. Taki system pozwala na wspólne użycie komputera w klasie za pomocą specjalnego rzutnika. Uczniowie nie mają nosów zanurzonych każdy w swoim komputerze, lecz śledzą wskazówki nauczyciela na wspólnym interaktywnym ekranie. Nie jest potrzebne połączenie internetowe, bo komputer korzysta ze zgromadzonych w nim danych. Tablice interaktywne w Afryce, gdzie we wsiach pozbawionych elektryczności i wody telefon komórkowy ma niemal każdy nastolatek, to tylko pozornie czysty surrealizm, pisze La Croix. Istnieją fundusze i edukacyjne programy, trzeba im tylko dać nowoczesne pomysły, jak pionierski projekt wyposażenia kilku szkół w Burkina Faso w takie właśnie interaktywne tablice. To kropla w morzu potrzeb, kropla drąży skałę.
Hillary Clinton najprawdopodobniej zostanie sekretarzem stanu administracji Baracka Obamy, pisze w tytule artykułu zamieszczonego w Le Monde korespondentka tej gazety w Waszyngtonie Corinne Lenness. Byli zaciekli rywale do nominacji z ramienia Partii Demokratycznej, Barack Obama i Hillary Clinton, będą prawdopodobnie bardzo blisko współpracować. Według doniesień New York Timesa pani Clinton zgodziła się już na taką propozycję ze strony Obamy. Oficjalnie, co prawda, czytamy w Le Monde, nic jeszcze nie zostało byłej pierwszej damie USA zaproponowane, ale propozycja zostania szefową dyplomacji amerykańskiej jest prawie pewna. Ekipa Obamy stawia jednak warunki. Najpoważniejszym z nich jest ten o konieczności upublicznienia przez męża pani Clinton, niejakiego Billa, byłego prezydenta USA, wszystkich datków finansowych przekazanych do założonej i prowadzonej przez niego fundacji Clinton Global Initiative. Były prezydent Clinton bowiem w ubiegłym roku przy pomocy wygłaszanych na całym świecie poprzez tę fundację prelekcji zarobił, bagatela, sumę około 10 milionów dolarów. Pani Clinton ze swej strony też postawiła warunki. Sama, bez jakiejkolwiek interwencji i Obamy, chce dobrać sobie współpracowników. Nie tak jak Colin Powell, który w ekipie Busha musiał chcąc nie chcąc przystać na niejakiego Johna Boltona, narzuconego mu przez George'a Busha juniora na stanowisko ambasadora USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Korespondentka Le Monde przypomina też na zakończenie swego artykułu, że Obama na początku przyszłego tygodnia powinien ogłosić swój, bardzo oczekiwany przez obserwatorów, wybór dotyczący składu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Eksperci sądzą, że wybór Obamy padnie na panią Janet Napolitano, której obsesją nie jest terroryzm, tylko zapewnienie bezpieczeństwa granic Stanów Zjednoczonych i problem imigracji.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Tegoroczny salon edukacji, który odbędzie się w Paryżu od 27 do 30 listopada, będzie wydarzeniem ogólnoeuropejskim, głównie dlatego, że Francja sprawuje do końca 2008 roku prezydencję w Unii Europejskiej. Stąd miano salonu europejskiego, stąd obecność przedstawicieli wszystkich 27 państw członkowskich. Głównym organizatorem jest jednak francuskie stowarzyszenie Ligue de l'Enseignement. Edukacja jest dziedziną szczególną, gdyż dotyczy zarówno życia publicznego, jak prywatnego każdego człowieka w każdym wieku. Nieodmiennie wzbudza spory, emocje, sprzeciwy i chęć bezustannych reform. Forum takie jak Europejski Salon Edukacji stwarza możliwość dyskusji, ale i wszechstronnej informacji. O programie imprezy i o jej celach mówi Joanna Kalicińska-Legendre, konsultantka oficyny wydawniczej Noir sur Blanc i stowarzyszenia Ligue de l'Enseignement, organizatora salonu. Pani Joanno, po raz pierwszy w tym roku Salon Edukacji nosi miano europejskiego. Dlaczego?
Od 10 lat Salon Edukacji, którego koordynatorem jest Ligue de l'Enseignement, jest corocznym, tradycyjnym spotkaniem aktorów sektora edukacyjnego, a tegoroczne wydanie, które odbędzie się od 27 do 30 listopada, przybiera europejskie barwy w związku z francuską prezydencją w Unii Europejskiej. Salon wspierany jest przez instytucje europejskie i będzie gościł najważniejsze europejskie instytucje związane z edukacją, takie jak Ministerstwa Edukacji krajów członkowskich na przykład.
Prezydencja francuska właściwie wielu takim imprezom kulturalnym chce nadać w tym roku specjalny charakter, ale jak to się ma przełożyć w praktyce? Czy będą jakieś zupełnie nowe imprezy, czy też położony zostanie nacisk na politykę edukacyjną Unii Europejskiej?
Tak, oczywiście. Jest specjalny nacisk na politykę Unii Europejskiej i w tym roku po raz pierwszy będzie taka przestrzeń w salonie, która nazywać się będzie La Place Européenne, czyli Plac Europejski, który będzie poświęcony właśnie inicjatywom edukacyjnym krajów członkowskich. I podczas różnych debat i okrągłych stołów eksperci ze świata polityki, edukacji i eksperci z różnych krajów europejskich spotkają się, by dyskutować, wymieniać doświadczenia na tematy, które dotyczą całego społeczeństwa europejskiego, takich jak mobilność studentów, ewaluacja systemów edukacyjnych, skolaryzacja niepełnosprawnych, wpływ nowych technologii informacyjnych na edukację i wiele, wiele innych tematów.
Czy będzie też mowa o nauczaniu języków obcych?
Tak, oczywiście. Będą specjalne debaty na tematy języków obcych, a także debaty dotyczące mobilności studentów. Na przykład 29 listopada o godzinie 11 w Wielkim Amfiteatrze odbędzie się debata na temat Étudier en Europe, un investissement payant pour votre avenir, czyli studiowanie w Europie, inwestycja na przyszłość, w której weźmie udział polska studentka Joanna Siecińska, która jest studentką Uniwersytetu Warszawskiego i która w tym roku bierze udział w wymianie Erasmus na Sorbonie.
Taki salon odbywa się co roku, tylko tak jak mówiłyśmy na początku, bez etykietki europejskiego. I jaki jest właściwie jego cel?
Celem tego salonu jest po prostu stworzenie takiej wielkiej przestrzeni poświęconej edukacji, na której mogłyby się spotkać różni aktorzy sektoru edukacyjnego. W tym roku Europejski Salon Edukacji to ponad 52 tysiące kwadratowe powierzchni, ponad 1500 wystawców i oczekujemy też na ponad 500 tysięcy zwiedzających, uczniów, studentów, rodziców, nauczycieli, ekspertów, przedstawicieli stowarzyszeń, czy też profesjonalistów, którzy są związani z sektorem edukacji i szkoleń. La Ligue de l'Enseignement ze wsparciem oczywiście francuskich ministerstw starała się połączyć kilka różnych salonów, które dotychczas istniały, aby stworzyć jedno miejsce. I na przykład w tym roku odbędzie się równocześnie w ramach tego salonu ONICEP, to jest salon orientacji zawodowej, który ma na celu informować uczniów i studentów na temat ścieżek studiów, zawodów i rynków pracy. Salon L'Étudier Dziąg, który prezentuje ofertę pedagogiczną na wszystkich poziomach, od przedszkola do kształcenia ustawicznego. Przestrzeń informacyjna Aventure de Métier, która ma celu przedstawić zwiedzającym różnorodność zawodów, do jakich można się przygotować, czy też salon Educatec Educatis, który przedstawi rozwiązania i innowacje technologiczne, i ten salon jest otwarty wyłącznie dla profesjonalistów.
Powiedzmy, wyobraźmy sobie ucznia klasy maturalnej, który jeszcze nie zdecydował, na jakie studia pójdzie i który wybiera się na ten salon. Co pani by mu poradziła, bo będzie tak wiele imprez, wiele debat i to może właściwie przytłoczyć młodego człowieka, który szuka drogi?
Najlepiej, żeby udał się taki młody człowiek na salon ONISEP, żeby się dowiedzieć, jakie są właściwie zawody, co takiego można robić po skończonych studiach, a następnie już konkretnie w salonie L'Étudiant są obecne różnorodne szkoły wyższe, uniwersytety z całego świata, nie tylko z Francji, i oferta, którą one prezentują, jest naprawdę tak bogata, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
Na początku XXI wieku lewica rządziła w olbrzymiej większości 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dziś sprawuje władzę tylko w 5 na 27 krajów członkowskich, w 6, jeśli dodać wielką koalicję w Niemczech. Dlaczego idee socjaldemokracji są w odwrocie? Radio France International zaprosiło do dyskusji jednego politologa i dwoje eurodeputowanych. Henri Weber, członek grupy Europejskiej Partii Socjalistycznej, twierdzi, że partie socjaldemokratyczne czują się bezsilne wobec aktualnej formy kapitalizmu.
Jest to kapitalizm zglobalizowany i zdominowany przez finanse. Socjaldemokracja europejska nie potrafi opanować i ucywilizować tego kapitalizmu. Potrzebuje narzędzi intelektualnych, programowych, instytucjonalnych, żeby udało się jej dokonać w stosunku do nowego kapitalizmu to, czego udało się jej dokonać w stosunku do starego kapitalizmu.
Dokonania, które przypisuje socjalistom francuski eurodeputowany Henri Weber, to postępowe przepisy, ochrona pracowników, która wydaje się dziś prawem naturalnym, ale nie zawsze nim była. We Francji ciągle się zresztą mówi o zdobyczach socjalnych, szkopu w tym, że europejska socjaldemokracja nie ma dziś monopolu na postępowe posunięcia. Proponuje je również prawica, a także apolityczna Komisja Europejska. Wszyscy zaś byli jeszcze do niedawna pod wrażeniem nieomylności praw rynkowych w dziedzinie finansów. Szkopuł w tym również, że partiom socjalistycznym brak oryginalnych pomysłów programowych. Mówił o tym na antenie naszej rozgłośni Laurent Bouvet, profesor nauk politycznych w Paryżu.
Dlaczego
prawica dzierży ster władzy? Dlatego, że rządy socjaldemokratyczne przegrały wybory. Przegrały je nie dlatego, że narody europejskie zapałały miłością do rynku. Przegrały dlatego, że siły socjaldemokratyczne w Europie okazały się niezdolne do zaproponowania wyborcom zadowalających programów. Natomiast propozycje prawicy na temat na przykład ograniczenia emigracji, powrotu do tradycyjnych wartości, takich jak praca, podczas kampanii wyborczej Sarkozy'ego we Francji, wysunęła propozycje, które zostały lepiej zaakceptowane w wielu krajach europejskich. Trzeba się nad tym zastanowić. Nie wystarczy powiedzieć, nie mamy środków, chcielibyśmy, ale nie możemy, jesteśmy najlepsi. Trzeba jeszcze przekonać o tym wyborców. Przykład Obamy pokazał, że trzeba wynaleźć politykę na użytek XXI wieku.
Mówił francuski politolog Laurent Bouvet. We Francji przebieg ostatniego kongresu Partii Socjalistycznej wykazał, że daleko jej jeszcze do wyobrażenia sobie polityki na użytek XXI wieku. Europejska Partia Socjalistyczna ma ogłosić na początku grudnia program przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przekonamy się, czy ma więcej wyobraźni. Mimo że rok kalendarzowy jeszcze się nie zakończył, w Paryżu zamknięto oficjalnie Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego. Następny, którego jeszcze nie zainaugurowano, będzie Europejskim Rokiem Innowacji i Kreatywności. Dialog międzykulturowy będzie na pewno kontynuowany między ludźmi, między instytucjami i między krajami. Wśród 200 imprez zorganizowanych we Francji była nawet piosenka pod tytułem Diversidad, różnorodność, skomponowana na tę okoliczność przez młodych ludzi o wszystkich odcieniach skóry. Klip został pokazany po raz pierwszy w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Paryżu 17 listopada.
B-boy au pays des six bois. Diversidad ouvre le dialogue. C'est quoi? Spike Miller à la prod. Homo, Kurt, DJ Cruz Feder. Monsieur Abdel Malik.
Nous à nord, Sam de Kid, Nick Fury, Mucho, Shuriken et AKH, Valoshi au mic. Dealer, c'est quoi?
Head first with the diversity and embrace the whole race universally. Call me naive for the way I love all humans. Call me a rebel for the way I hate all rulers. Still, that wouldn't even begin to explain everything that I am. The things that made me a man. What separates and unifies me with her and with him? Well, it must have been music again.
In Tagen, wo Probleme Problemen folgen, sich Menschen aus jedem Volk gegen andere auflehnen wollen, befolgen wir vor allem die Gesetze nicht, die uns fesseln. Ich laufe an offene Grenzen, Barrikaden, widersetze ich mich. Es lässt sich nicht auffallen, wenn es Menschen, denen niemand die Hände reicht, endlich reicht und sie sind zur Faustball. Da brennen Städte und Banlieues, es sei denn, es gibt ein Ziel, für das wir uns alle vereinen.
International comme le hockey, Charles, de phase en phase, je pose les bases.
Européanise mon style, j'appelle NAP, universalise, flow encyclopédique, oh, tu es
son pays. En guise de prendre des coups dans l'Europe des provinces, on sème le doute.
Ok, hic comme, bic comme, écrit comme tu lis comme, légendaire Abdel Malik comme Malcolm.
People always get together when the music starts to play. Major difference doesn't matter, melodies are here to stay. When that's it, beats and rhyme, deep inside, go laugh, music.
Lê, capta o universo, vê no mapa que é diverso, a qual eu pertenço, ST. Capa à distância que encurta, vê-se a diferença. Ata a semelhança que fortalece uma prece sensata. Houve o que eu misturei, eu trouxe o Cristo Rei. Tu ouviste bem, nada disto tem sido visto em. Explora a língua do Camões e já pões o ouvido naquilo que os portem ações.
Y'a pas personne de carotte, je viens du Maroc, j'ai la sepa dans le carrosse. C'est en Europe que l'on œuvre de noisilles secs jusqu'à Rome. Flashé par vos radars, mort au bâtard. SVP, j'aime le PSV, j'ai le maillot bâtard. Passe du coq à l'âne, glisse sur des pots de bananes. Font des marathons dans le paradoxe, recherche du port à l'âne. La nouvelle CEE, dans tes deux yeux. C'est la cause son, ni furie, mais rue, mais heureux.
People always get together when the music starts to play. Major difference.
¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? París, Barcelona, tic-tac, pas-pas. Me fumo tu nacionalidad, pasaporte a la paz. Viaje a ningún lugar, tirado en el sofá. Está claro, sé claro. Mi nombre es mucho muchacho, skinny banana cap. Mi religión es el hip-hop, escupiendo en el track. Con inmunidad diplomática y disciplina militar.
Sur ces sons,
on vit pour ces sons,
on élève ces sons
et on détruit ces sons.
Ce rythme indécent,
on l'a dans le sang.
On affine la forme en misant
sur le sang.
C'est du rap zone euro,
mais pas du billet.
Du cash, du roro,
non, du mic plié.
Là y'a pas photo,
mais c'est pas de nier. Hip hop dans sa place, ça y est, y est.
People always get together when the music starts to play. There's a difference, doesn't matter. Melodies are here to stay. No one does this, fits and rhymes. Deep inside, no laugh. Music is what you will find. Oh, oh, oh. People always get together when the music starts to play. There's a difference, doesn't matter. Melodies are here to stay. No one does this, fits and rhymes.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Gdy
Gdy byłem przed laty w Kenii, pewien murzynek będący bojem w luksusowym pensjonacie opowiadał z dumą, iż co roku spędza tu wakacje dyrektor muzyki klasycznej w Europie. Owym dyrektorem okazał się jeden z niemieckich kompozytorów współczesnych, znany głównie specjalistom, ale z perspektywy afrykańskiej wioski przypominać musiał omalże papieża. Murzynek zresztą nie pomyliłby się wiele, gdyby wakacje na Lamu miał zwyczaj spędzać zamiast Hansa Wernera Henze Herbert von Karajan. Marsjanin, który wylądowałby w Europie w latach 60., 80. i zajrzał do płytowego sklepu, uznałby niewątpliwie, iż to on jest dyrektorem, jeśli nie papieżem klasyki, jak planeta długa i szeroka. Ba, kimś ważniejszym nawet od Bacha, Beethovena czy Mozarta, jakichś dawno wymarłych pisarczyków, skoro to jego nazwisko krzyczało wielkimi czcionkami z okładek płyt i filmów, których nazbierało się z grubsza 1000. Po co zresztą wymyślać Marsjanina, skoro i przeciętny ziemianin musiał widzieć to podobnie. Większość z nas, 50 i więcej latków, wjeżdżała do klasyki przez wielką bramę kijowską na złotym rydwanie, którym powoził imperator o greckim profilu z artystycznie rozwianą grzywą w superprodukcji godnej Cecila B-Mille. Urodzin, czas hołdów, reedycji i rozliczeń wydaje się dobrym momentem, by raz na zawsze skończyć z Karajanem. Ale po pierwsze, z przeszłością nigdy nie skończymy. Po drugie, nie ze wszystkim warto kończyć. Po trzecie, historia sama z nim skończyła, że ujmę rzecz w formie sofizmatu ala stłuczony czajniczek Lewisa Carrolla. Z biegiem okoliczności rok 1989 był podwójnie emblematyczny. Na 4 miesiące przed upadkiem berlińskiego muru wyzionął ducha dożywotni szef Berlińskiej Filharmonii. Jeden z krytyków retrospektywnie rzecz podsumowuje tak: muzyka jest w żałobie, lecz wreszcie zaczęła oddychać. Już w 2 lata po jego śmierci raz na zawsze skończyć z Karajanem postanowił brytyjski krytyk Norman Lebrecht, który w głośnym pamflecie Maestro rozprawia się z mitem Herr Kapellmeistera jako takiego, czyli demiurga i autokraty z Bożego namaszczenia. Ów dryf ku dyktaturze zainicjował jego zdaniem Beethoven, który nie mając dostatecznych kompetencji, by opanować złożoność i rozmach własnych symfonii, powierzył tę misję największym wirtuozom batuty. Prawdziwi muzycy zrozumieli to w kategoriach czysto artystycznych, lecz nie brakło i takich, którzy dodali do tego wymiar w szerokim sensie polityczny. Lebrecht zapewne przesadza, gdy domalowuje Karajanowi wąsik Führera, trochę na siłę nawiązując do jego mętnej przeszłości, której za chwilę się przyjrzymy, lecz ma niewątpliwie sporo racji, gdy oskarża go o przyłożenie do muzyki dzięki hitlerowskiej ideologii. Nie ma to nic wspólnego z jej tandetną odmianą, podjudzającą żądny krwi plebs do wyładowania swych frustracji na Żydzie, nawet jeśli mieszczańsko-zazdrosny antysemityzm Wagnera był nazistom wielce użyteczny. Ale Lebrecht ma sporo racji, gdy przypisuje Karajanowi dyktatorski geniusz, najdoskonalsze urzeczywistnienie roli demiurga i Führera, wpisanej poniekąd domyślnie w paradygmat wielkiej muzyki symfonicznej, począwszy od Beethovena. Nie przypadkiem Esteban Buch pisał w pasjonującym eseju o dziewiątej symfonii, że jej ambiwalentny przekaz był ulubioną strawą duchową w tyranów wszelkiej maści, od Lenina po Hitlera. Będę dyktatorem, uprzedził filharmoników berlińskich Karajan, gdy w 1955 roku dostał dożywotnią nominację i rzeczywiście nim został, na dobre i na złe, w równych z grubsza proporcjach. Dobre jest jedynie to, co wniósł do sztuki interpretacji, gdyż tylko to przetrwa próbę czasu. Złe jest to, co ma wymiar kulturowo-polityczny, gdyż nadmiar władzy decyduje o profilu kultury masowej, której apogeum przypadło na ćwierćwiecze panowania Karajana i która dziś znowu, choć rozstrzeliła się na tysiąc błahostek, tęskni niezdrowo za figurą ojca i komandora. Końcowa część poematu Ryszarda Straussa, Don Juan, w wykonaniu filharmoników berlińskich. Ciemna przeszłość Karajana jest dla mnie anegdotą, podobnie jak antysemityzm Selina. Wielkich artystów o profilu małych ludzi mam aż w nadmiarze. W latach III Rzeszy, jak i w Rosji stalinowskiej, mało kto błyszczał cnotą, wyjąwszy tych, co uciekli, ale im było łatwiej. Elisabeth Schwarzkopf nie była lepsza, a Karl Böhm jeszcze gorliwiej się wyświniał. Karajan nie był ideologiem, lecz czystej krwi karierowiczem. Jako herlawy brat silniejszego i ponoć zdolniejszego brata zacisnął zęby i postanowił, że we wszystkim będzie odtąd pierwszy. W narciarstwie, żeglarstwie, za kierownicą Porsche oraz w pilotażu awionetek i orkiestry. Wiele wskazuje, iż swą przynależność do NSDAP traktował wyłącznie jako podnóżek do kariery, do której gwoli talentu i ambicji był predestynowany. W latach 30. i 40. był pionkiem w partii zazdrosnych szachów rozgrywanej przez Goebbelsa z Göringiem, wspierającym Wilhelma Furtwängla. Ten ostatni nazywał go małym K, zabraniając sobie nawet z pogardy lub zawiści wypowiedzenia jego imienia. Samemu sobie ujmował tym samym splendoru, gdyż jego zazdrość udział w nikczemnych nazistowskich intrygach dążących do wyeliminowania konkurentów Karajana, Toscaniniego et consortes zaciemniają nieco obraz największego z humanistów dwudziestowiecznej muzyki, artysty i myśliciela nieporównanie głębszego od Karajana, który mimo wszelkich ludzkich słabości będzie zapewne ostatnim z dyktatorów zdolnych przełożyć język symfonicznej dyktatury na język humanizmu, cokolwiek byśmy o tym humanizmie nie myśleli. W pamiętnym programie francuskiej telewizji Le Grand Échiquier Karajan skwitował pytania Jacques'a Chancela odpowiedzią w stylu, że Hitler i Furtwängler nienawidzili go w równym stopniu, więc nie ma o czym mówić. Ja również myślę, że nie warto mówić o przeszłości. Karajan po dwakroć wpisał się do NSDAP z czystego karierowiczostwa, dyrygując nawet nazistowskim hymnem i w Paryżu. Lecz pupilkiem Hitlera pozostał do końca Furtwängler, który ponoć w niczym się nie ubabrał, do partii się nie zapisał, uratował nawet paru żydowskich muzyków, czyniąc staranne rozróżnienie między dobrymi a złymi Żydami, co było leitmotywem odważnego wystąpienia Menuhina w jego obronie, kiedy po wojnie zwycięskie armie poddawały dość aproksymatywnej denazyfikacji elity pokonanej III Rzeszy. Oskarżenie Lebrechta o przyłożenie nazistowskiej ideologii do muzycznej profesji należy moim zdaniem traktować symbolicznie i logistycznie, z dala od procesów czarowniczych opartych na chrześcijańskiej koncepcji grzechu pierworodnego i poczucia winy. Grzech Karajana jest prospektywny, gdyż nadać chce gestowi wykonawcy znamie absolutnej władzy i kontroli. Oddzielmy najprzód ziarno od plew, choć to niełatwe, gdyż jak w wypadku GMO zmodyfikowane genetycznie ziarno skłonne jest zarazić sąsiednie pola. Karajan zapewne nigdy nie był lepszy jak w latach 50., gdy z powojennej kwarantanny odłowił go genialny Walter Legge, dając mu co więcej jako szefowi londyńskiej filharmonii trzutkę największych śpiewaków, jakich znała ziemia, wyjąwszy Malibran, Karusa i paru jeszcze dinozaurów. Jego nagrania operowe z tej epoki zaiste pulsują życiem. Nawet kadłubek Wesela Figara z obciętymi skandalicznie recitatywami rozśpiewany jest na 2000 volt dzięki bajecznej obsadzie, zaś Così fan tutte do dzisiaj nikt nie przebił, mimo ostrej przepierki, jakiej poddał je ostatnio René Jacobs, bardziej instrumentalnej niż wokalnej, gdyż śpiewaków nie dowieźli.
Capace in a me, fidei quanto bella, il cielo da fe, fidei quanto bella, il cielo da fe. La mia fior di ligi, tradirmi non sa, uguale ne credo, costanza e beltà, uguale ne credo, costanza e beltà. Noi crini già grisi, è state raffarlo, ma tali litigi finiscano qua. L'ho letto che avete che fine per fanno, provarci dovete se avete onestà, ai prove lasciamo, non le vogliamo, fuori a spada, fuori a spada, fuori a spada, cantanza, lo faccio desire sul vivo. Stop, 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 stop
Leopold Simono i Rolando Panerai w pierwszym duecie z Così fan tutte pod batutą Karajana w Londynie Anno Domini 54. Sprawa jednak się komplikuje z chwilą, gdy Karajan został w Berlinie dożywotnim imperatorem. Nie tylko zresztą w Berlinie, we Wiedniu i w rodzinnym Salzburgu, gdzie jego festiwal wielkanocny stał się przeciwwagą dla Bayreuth, a także w La Scali i w Paryżu, gdzie był głównym artystycznym doradcą. Dyrektor muzyki klasycznej narzucił odtąd swój styl, który nawet dziś nam jeszcze trudno krytykować, gdyż nasiąknęliśmy nim za młodu. W pół drogi między brutalnie perkusyjnym modernizmem Toscaniniego a metafizyką lirycznego sostenuto alla Furtwängler. Karajan nie miał wyjścia, musiał wcisnąć się między dwóch gigantów. Synteza chwilami przekonująca, a nawet próba osobistego stylu. Simon Rattle, który odziedziczył po Karajanie berlińską filharmonię, mówi, że jeszcze dziś muzykom pozostał nawyk nieustannego podglądania się nawzajem, jakby orkiestra była kwartetem, w którym wspólnie się oddycha. Piłując pulpit za pulpitem, skrzypce, wiolonczele, kontrabasy, blachy, Herr Kapellmeister nadawał brzmieniu jednorodność i za nim poszli wkrótce inni, aż nastały czasy globalizacji brzmienia, gdy orkiestry z czterech kontynentów trudno od siebie odróżnić. Powierzona mu orkiestra stała się dla Karajana tym, czym glina jest dla rzeźbiarza i rzeźbił od tej chwili własny pomnik narcyza rozkochanego w urodzie dźwięku. Obowiązywało odtąd aksamitne, nieskończone legato i żaden nieprzewidziany akcydens nie mógł zakłócić stanu hedonistycznej lewitacji, w jakim unosił się ów na wpół Ayrton Senna, na wpół Dalai Lama, jakim był Karajan. Czasem go za to kochamy, gdyż nikt zapewne nie był zdolny lepiej urodzić światła niż on w haydnowskim stworzeniu świata. To prawda, aczkolwiek wolimy geniuszy mniej marmurowych i nadętych, a bardziej tryskających życiem, choćby i neurastenią, jak Fritz Reiner, Leonard Bernstein, Leopold Stokowski i nade wszystko, niech wszyscy poza Minkowskim głęboko się schowają, niedościgniony mistrz perfekcyjnej paranoi i muzyki jako metafory życia, jakim był Carlos Kleiber. Koniec presto z siódmej symfonii Beethovena, wiedeńscy filharmonicy pod batutą Carlosa Kleibera. Karajan nie był bynajmniej chłystkiem ni uzurpatorem, jak trzeciorzędny malarz Hitler. Rzemiosłem władał jak mało kto, słuch i pamięć miał absolutną, nawet z moralnego punktu widzenia nie był świnią ani potworem. Wszyscy opisują go jako nieśmiałego, który nadrabiał gestem i miną, jako miłośnika natury i zwierząt, jako kochającego ojca dzieciom i męża żonie, a nawet jako dyla klasowi zdrzała, który kocha owszem jachty i Rolexy jak Sarkozy, lecz żąda od menadżerów, by 1/3 miejsc w świątyniach elitarnej sztuki zarezerwowali dla pariasów bez grosza. Ale tak jak na lustrację, czyli tanie egzorcyzmy dla frustratów, tak i na populizm jet set nikt nas nie nabierze. Interesuje nas wyłącznie rola ojca, dyrektora czy papieża klasyki, jaką przypisał sobie Karajan lub jaką mu przypisano, wszystko jedno. Miał szczęście i nosa. Czuł, skąd wieje wiatr, już za czasów Goebbelsa. Wyczuł powiew technologicznej rewolucji przed innymi, jak Glenn Gould, jego tyleż alter ego, co i przeciwieństwo. Jak Kanadyjczyk rzucał się łapczywie na każdą techniczną innowację. Jak on chciał wszystko kontrolować. Interpretację, dźwięk, produkcję, inscenizację, obraz, tekst i dystrybucję. Ale znacznie mniej był purytański niż Gould. Hedonizm i narcyzm brały górę. Do zanalizowania takich fenomenów jak Karajan uciec się trzeba do socjobiologii a la Wilson lub do memetyki. Stworzył nośne logo i sieć dystrybucji wpływu, wykorzystując każdy postęp technologii do rozbudowania swego imperium. Krzywa jego prosperity zbiega się z krzywą sukcesu fonografii. Związawszy się blisko z szefem Sony, Akio Moritą, patronuje narodzinom płyty kompaktowej i w 1980 roku jego Parsifal jest pierwszą operą zarejestrowaną cyfrowo. Karajan już ledwie zipie, ale wciąż chce być Zaratustrą i szpicą awangardy techno-sono-biznesu. Gdy zmarł Citizen K, muzyka zaczęła oddychać. Oddychała już dużo wcześniej, lecz dopiero potem odkryto, ile się za kulisami działo. Od lat toczyła się rewolucja barokowa, którą gardził. Młodzi przewietrzali partytury, a orkiestry odzyskiwały dawno zapomniane rytmy i kolory. Przeminął czas kultu jednostki i triumfu komercji, przynajmniej w klasyce, od której komercja uciekła, gdyż żaden nowy Karajan nie dawał już tak zadowalającego, giełdowego przełożenia. Dyrygując w Salzburgu na parę miesięcy przed śmiercią, jednym ze swych dzieł fetyszy, jakim było Rekwiem Verdiego, Karajan zwrócił się do publiczności z prośbą, by powstrzymała się od oklasków. Liberame widziało mu się być może jako szansa ostatecznego wyzwolenia od własnych demonów, grzechów i słabości. Mniejsza z tym. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Rigger. Niech reszta będzie milczeniem.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.